Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Na początek Watykan. Ojciec Święty Franciszek kontynuował w środę cykl kateches o wymiarach życia rodzinnego. Podczas audiencji generalnej w Watykanie mówił o pracy. Ojciec Święty przypomniał, że podobnie jak święto, praca jest częścią Bożego planu zbawczego. Podkreślił też, że jest ona właściwa osobie ludzkiej. Wyraża jej godność bycia stworzoną na obraz Boga. Dlatego mówimy, że praca jest święta, wyjaśnił papież. Wskazał przy tym na wielką odpowiedzialność ludzką i społeczną w procesie zarządzanie zatrudnieniem. Spowodowanie utraty miejsc pracy oznacza spowodowanie poważnych szkód społecznych, podkreślił ojciec święty Franciszek. Przywołując swoją encyklikę Laudatio Si, papież powiedział też o konieczności złączenia piękna ziemi i godności ludzkiej pracy.
Kiedy odrywa się pracę od przymierza między Bogiem a mężczyzną i kobietą, kiedy się ją oddziela od ich cech duchowych, kiedy staje się ona zakładnikiem logiki czystego zysku i pogardza się ludzkimi uczuciami, to poniżenie duszy zatruwa wszystko, także powietrze, wodę, rośliny, pożywienie. Dochodzi do upadku życia obywatelskiego oraz szkód środowiskowych, a konsekwencje dotykają przede wszystkim najuboższych rodzin.
Ojciec Święty przestrzegł też przed tendencją do traktowania rodziny jako przeszkody, ciężaru i osłabienia wydajności pracy. Papież podkreślił, że kiedy organizacja pracy utrudnia jej życie, wtedy mamy pewność, że społeczeństwo zaczęło działać przeciwko sobie. Po wygłoszeniu katechezy Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Kochani, wakacje są okazją nie tylko do wypoczynku i do odnowy sił fizycznych i duchowych w perspektywie zajęć i zadań, jakie nas czekają, ale także do refleksji nad znaczeniem pracy w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Pamiętajcie, praca może być drogą świętości, jeśli jest wykonywana jako kontynuacja stwórczego dzieła Boga, i jeśli jest wyrazem miłości dla innych, przede wszystkim dla członków naszej rodziny. Niech zawsze Wam towarzyszy Boże błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji generalnej Fauli Pawła VI wierni wspólnie z papieżem odmówili modlitwę Ojcze Nasz. Rząd obiecuje kompleksową pomoc dla poszkodowanych przez suszę. PiS ocenia, że koalicja składa rolnikom jedynie puste obietnice. Minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział, że straty wyrządzone przez suszę określane są na około 550 milionów złotych. Zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się możliwościami skali pomocy państwa w tym zakresie. Premier Ewa Kopacz podkreśliła z kolei, że poszkodowanym przez suszę należy udzielić kompleksowej pomocy, zarówno tym, którzy uprawiają roślinę, jak i hodowcom bydła. Z kolei kandydatka PiS na premiera Beata Szydło oceniła, że politycy PO i PSL zostawili polską wieś bez wsparcia. Rolnikom są składane tylko puste obietnice. Dodała, że jeżeli zostanie premierem, to rolnictwo będzie jednym z priorytetów jej rządu.
Polscy rolnicy muszą czuć wsparcie polskiego państwa, muszą wiedzieć, że państwo jest po ich stronie, a nie pozostawia ich samym sobie z ich problemami. Zarówno wtedy, kiedy sytuacja jest stabilna, jak i również szczególnie w takich sytuacjach jak w tej chwili, kiedy jest susza i kiedy zostali pozostawieni ze swoimi problemami. Słyszymy ciągle tylko i wyłącznie obietnice, deklaracje, puste zapowiedzi, a fakty są takie, że dzisiaj rolnicy nie mają żadnych konkretów. Nie wiedzą, co się stanie, nie wiedzą, jaka będzie dla nich oferta. Nie wiedzą, jak planować swoją przyszłość i rozwój swoich gospodarstw. Czas na to, żeby wreszcie przestać mówić, a trzeba zabrać się do pracy. I to jest apel dzisiaj do polskiego rządu i do polskiego premiera.
Beata Szydło dodała, że w 2006 roku, kiedy również rolnicy ponosili straty z powodu suszy, rząd PiS zareagował natychmiast i na pomoc rolnikom zostało przeznaczone 0,5 miliarda złotych. To egzamin solidarności, gościnności i sprawnej organizacji. Tak szefowa MSW Teresa Piotrowska podsumowała program adaptacji rodzin ewakuowanych do Polski z Ukrainy. W styczniu rząd ewakuował z Donbasu 178 osób polskiego pochodzenia. Wszyscy ewakuowani otrzymali zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej karty Polaka lub udokumentowanego polskiego pochodzenia. Jednak wielu z Polaków musiało uciekać z terenów objętych wojną na własną rękę, bo nie zostało objętych rządowym programem. Pani minister nie dostrzega faktów, mówi Michał Dworczek, prezes Fundacji Wolność i Demokracja.
Oczywiście pomogliśmy jako państwo tu kilkudziesięciu rodakom ściągniętym z Donbasu, natomiast pozostawiliśmy bez pomocy grupę 60 kilku innych osób posiadających kartę Polaka, które na własną rękę Doniecka z Ługańska przyjechały do Polski, tyle że nie przyjeżdżali w świetle kamer telewizyjnych samolotami wojskowymi i pani premier i ministrowie nie witali ich na płycie lotniska, tylko musieli uciec wcześniej, na własną rękę przyjechali do Polski albo przyjechali później, bo nikt ich nie poinformował o terminie ewakuacji. I te wszystkie osoby, pomimo licznych apeli, nie zostały przez rząd objęte opieką. W najlepszym razie to, na co mogli liczyć, to karty stałego pobytu.
Ci Polacy, których nie objął rządowy program, otrzymali pomoc m.in. od polskich parafii. Z kolei do osób, którym nie udało się opuścić wschodniej Ukrainy, docierały transporty żywności, materiałów sanitarnych i środków pierwszej pomocy. Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w środę w obchodach Święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce. Podczas uroczystości powiedział, że prezydent Rzeczypospolitej, jako ten, który jest najwyższym przedstawicielem polskiego państwa, powinien szanować te miejsca i te tradycje, które są ważne dla Polski i dla polskich obywateli. Wskazał również na potrzebę szukania elementów wspólnych w społeczeństwie, niezależnie od wyznania czy narodowości.
Jeżeli prezydent Rzeczypospolitej ma jakieś zadanie, to z całą pewnością jednym z najważniejszych jest to, aby właśnie w społeczeństwie polskim, wśród obywateli naszego kraju, niezależnie od ich narodowości, niezależnie od ich wyznania, czy w ogóle są ludźmi wierzącymi, czy nie, szukać elementów wspólnych, szukać tego, co powoduje, że jesteśmy wspólnotą. Mówiłem o tym wielokrotnie i powtarzam to także i tu dziś. Wierzę w to, że będziemy umieli tą wspólnotę nawet mimo różnic budować, bo nawet jeżeli są różnice, najistotniejszy jest wzajemny szacunek. Ja te wyrazy szacunku dzisiaj wszystkim z tego miejsca oddaję.
Od zwierzchnika cerkwi w Polsce, metropolity Sawy, prezydent otrzymał w prezencie ikonę przedstawiającą scenę przemienienia pańskiego. Metropolita dostał od prezydenta zdobiony prawosławny krzyż. Uroczystości przemienienia pańskiego gromadzą kilkadziesiąt tysięcy wiernych. To najważniejsza w roku uroczystość na Świętej Górze Grabarce. Jedna ze stacji telewizyjnych podała, że przedstawiciele polskiej cerkwi szacują swoich wiernych na od 450 do 500 tysięcy osób. Według danych GUS-u z ubiegłorocznego spisu powszechnego przynależności do Kościoła Prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tysięcy osób. Cerkiew dane te uznaje za niemiarodajne. Komitet Stabilności Finansowej negatywnie ocenił ustawę o frankowiczach w jej obecnym kształcie. Uznano, że stanowi ona zagrożenie dla stabilności sektora finansowego w Polsce, ponieważ traktuje nierówno kredytobiorców w zależności od waluty zadłużenia. Według komitetu przepisy wpływają też na obniżenie wpływów z podatku CIT i obniżenie akcji kredytowej banków. W jego ocenie koszty przewalutowania kredytów i umorzenia mogą kosztować budżet państwa nawet 3 miliardy złotych. Dr Marian Szołucha, ekonomista, dodaje, że propozycja PO nie rozwiązuje problemów frankowiczów.
Ta ustawa bowiem wprowadza liczne, niesprawiedliwe społecznie wykluczenia. Wykluczenia dotyczące ilości posiadanych dzieci, metrażu mieszkania czy domu oraz choćby współczynnika LTV z angielskiego loan to value, czyli wartości zobowiązania kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości. Są to sztywno określone limity, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że mają się one nijak do winy bądź jej braku klienta. W związku z tym wygląda na to, że po wyborach parlamentarnych trzeba będzie do tej sprawy znowu powrócić.
Przyjęta przez Sejm ustawa jest krytykowana też przez Narodowy Bank Polski oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Instytucje te wskazują, że poprawka SLD do ustawy obciąży banki kosztami przewalutowania na blisko 22 miliardy złotych. Do tajnej narady premier Ewy Kopacz i byłego już premiera Donalda Tuska doszło w willi rządowej w dniu zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy. Dowiedział się o tym tygodnik ABC. Powodem spotkania był narastający konflikt w szeregach PO, a także nieudolność premier Kopacz w tym względzie. Szef Rady Europejskiej według gazety miał podyktować nowy plan na jesienne wybory. Tusk chciał w ten sposób podjąć próbę ratowania kompromitującej się już PO. Dziennikarze tygodnika wskazują też, że Tusk zdał sobie sprawę, że sytuacja w jego macierzystej partii wymknęła mu się spod kontroli. Usilne starania o utrzymanie PO w ryzach i przy władzy de facto nic nie da, podkreśla poseł PiS Henryk Kowalczyk.
Już rozmaitych sposobów się Platforma chwyta, ale jak pokazują sondaże, ale też przede wszystkim jak rozmawia się z ludźmi w terenie, to oceniają po efektach, a efekty są takie, że no po raz kolejny ludzie obserwują, jak to rozprowadza się resztki narodowego majątku. Choćby ostatni przykład prywatyzacji PKP Energetyka, zupełnie niepojęte dla przeciętnego człowieka, strategiczna spółka. No i wiele, wiele jeszcze innych przykładów, czy choćby tak jak teraz jest ta tragiczna susza w rolnictwie, żadnej realnej pomocy, obietnice, że można wmożyć podatek rolny, który jest dochodem gminy, no są niepoważne dla rolników, a więc tutaj myślę, że Platforma jest już na takiej równi pochyłej, że nic nie jest w stanie jej zatrzymać, nawet dobre rady, czy nawet obecność Donalda Tuska, to już punkt krytyczny został przekroczony.
Warto przypomnieć, że byłego premiera Donalda Tuska, choć zaproszenie zostało wysłane, nie było na zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy. Tusk tłumaczył lakonicznie później, że zaproszenie nie było skierowane bezpośrednio do niego. Kolejne dwa stany Stanów Zjednoczonych, Arkansas i Utah, nie będą finansować organizacji promującej zabijanie nienarodzonych dzieci, Planned Parenthood. Sprawa ma związek z upublicznieniem nagrań, na których pracownicy organizacji przyznają się do nielegalnego procederu handlu organami dzieci. Gubernator Utah oświadczył, że zarzuty przeciwko Planned Parenthood są głęboko niepokojące i polecił Departamentowi Zdrowia zaprzestanie finansowania organizacji z pieniędzy federalnych. Natomiast gubernator stanu Arkansas wskazała, że organizacja nie reprezentuje wartości, jakie wyznają mieszkańcy stanu. Informacje o zaprzestaniu finansowania tej organizacji są dobre, ocenia Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia. Jednocześnie zwraca uwagę, że handel organami to następstwo przyzwolenia na zabijanie dzieci.
Jeżeli dziecko traktujemy jak nieproszonego gościa, jeżeli dziecka w ogóle nie traktujemy jak człowieka, no to naturalną, logiczną konsekwencją jest, że z jego ciałem można zrobić cokolwiek. Problemem jest to, że te dzieci są zabijane. Nawet uregulowanie tego, co się dzieje z ich ciałami, nie rozwiązuje problemów. Jeśli chodzi o te stany, które wycofują finansowanie, to tak, oczywiście, należy szanować pieniądze obywateli i należy finansować przedsięwzięć barbarzyńskich. Kilka dni temu Stany Zjednoczone wydały takie oświadczenie wzywające do zaprzestania ludobójstwa w Syrii. Dobrą wiadomością jest również to, że robią porządek z ludobójstwem w swoim państwie, bo tak naprawdę to, czy organizacje terrorystyczne zabijają dziewczynki, czy kobiety, czy porywają mężczyzn jako zakładników i ich zabijają, czy robi się to elegancko w klinikach na nienarodzonych dzieciach, to tak naprawdę to jest to samo, to jest odebranie człowiekowi życia.
Po ujawnieniu 6 nagrań, które stanowią dowód na nielegalny handel organami dzieci zabitymi w wyniku tzw. aborcji, wybuchł skandal. Stany Alabama, New Hampshire i Louisiana odcięły finansowanie Planned Parenthood, natomiast współpracujący z organizacją gigant biomedyczny Steam Express ogłosił, że kończy z Planned Parenthood jakiekolwiek związki. Nadal jednak organizacja aborcyjna otrzymuje wsparcie z budżetu Stanów Zjednoczonych. Dotacja, która rocznie wynosi $500 milionów, stanowi prawie 40% jej budżetu. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.